W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus, stojąc, zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystusie.
Duch bowiem nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Tymi słowami kończy się dzisiejszy fragment Ewangelii z Wigilii Ducha Świętego. Tajemnica Ducha Świętego, który przychodzi, który wierzymy jest konkretną osobą Trójcy Świętej, ale osobą bardzo trudną do pojęcia. Przychodzi, aby napełniać swój Kościół jednością i pokojem. Ten temat jedności dzisiaj towarzyszy nam w czasie naszego czuwania. Modlitwę o jedność. Ale żeby nie było tak proste i krótko, to zaczniemy od Adama i Ewy. Kiedy Pan stworzył człowieka, stworzył go oczywiście bardzo pięknie, ale stworzył go również dając konkretne zadanie. W przypadku Adama i Ewy, od początku Księgi Rodzaju, to było wezwanie: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, czyńcie ją sobie poddane. Ale później historia zbawienia się toczyła swoimi torami. Nastąpił grzech pierworodny, obietnica Zbawiciela, to Ewangelia, wypowiedź niewiasty, jej potomka, który zmiażdży głowę węża. I niby wszystko optymistycznie, ale jednak grzech darł się na świat wraz z grzechem cierpienie, ból. I ten grzech się nawarstwił. Znamy historię Noego, a raczej początek tej historii, który prowadzi do, pokazuje taki obraz świata tonącego w grzechu. I to tak tonącego w grzechu, że Pan Bóg musiał sobie z tym poradzić jeszcze bardziej to zatapiając. Nie w grzechu i nawet nie w łasce, tylko w wodzie. Tak, żeby to, co było tym grzechem, to, co uniemożliwiało spełnienie Bożych zadań, które Pan Bóg przy stworzeniu człowieka byś postawił, żeby to zginęło. Potem synowi Noego również otrzymali podobny nakaz Pana Boga. Zaludniali ziemię. Specjalnie ten wstęp z początku Księgi Rodzaju, żebyśmy doszli do tego fragmentu, który dzisiaj był odczytywany. O wieży Babel. Zaczyna się od stwierdzenia, że mieszkańcy ziemi mieli jedną mowę. Jednakowe słowa. I prawdopodobnie to chciał autor biblijny pokazać. Mieszkali gdzieś w jednej okolicy. Nie rozpieszli się po całej ziemi. Nie zarozumieli całej ziemi, czyli, czytaj, nie spełnili zadania Pana Boga. To nie było tylko takie zebranie kilku tysięcy czy gdzieś tam ludzi, którzy postanowili zbudować sobie wieżę. Tak naprawdę w głębszej warstwie to było nieposłuchanie nakazu Pana Boga. Oni chcieli z jednej strony może wcześniej jakoś tam słuchać Pana Boga, powiedzieli tak, Panie Boże, zamienimy ziemię, a z drugiej strony wymyślili sobie bardzo ciekawy pomysł, żeby zbudować miasto, w nim zamieszkać. To miasto pewnie miało być bardzo, bardzo duże, mieć wieżę, która by ich jednoczyła. Panu Bogu nie o to chodziło, żeby mieć skupisko ludzi w jednym tylko miejscu. To gdzieś już jest początek tego, co potem Pan Jezus wyraził w zupełnie inny sposób, ale to właśnie już jest związane z wysłaniem Ducha Świętego. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i udzielajcie chrztów. Ten zamysł, żeby nowina o Bogu rozszerzała się na cały świat, on jest tak sam jak w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Widać tą wielką logikę Pana Boga. A człowiek robi swoje. I co staje się potem? Autor biblijny w sposób taki obrazowy pokazuje, że Pan Bóg mierzy językiem ludzi. Też nie wiemy dokładnie, jak to się wydarzyło, pewnie w badaniach historii języka zupełnie by inne wnioski mogły być wysnute, że to nie było tak prosto, że w jednym momencie ustały wszystkie języki na ziemi. Bo Pismo Święte, szczególnie te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, nie mogą być traktowane niestety przez nas jako księga, jako źródło historyczne, jako encyklopedia wiedzy o tamtejszym świecie. Bo naukowcy powiedzą, że to było wszystko inaczej. Ale Panu Bogu, który zsyłał natchnienie na autorów spisujących słowa Pisma Świętego, nie chodziło o to, żeby pokazać prawdę naukową, ale o to, żeby pokazać prawdę religijną. W tym wypadku taką prawdę, która mówi tak. Jeżeli człowiek sprzeciwia się woli Pana Boga, to najpierw oddala się od Boga. Najpierw oddala się od tego, który jest twórcą i zbliża się do innych ludzi. A w konsekwencji również nie potrafi zrozumieć się również z swoim bratem. Tego obrazu jest to pomieszanie języków. Odrzucenie Pana Boga, odrzucenie Jego woli w konsekwencji prowadzi do niezrozumienia człowieka z Bogiem, niezrozumienia ludzi między sobą. Bez Pana Boga nie ma mowy o miłości, bo Bóg jest źródłem miłości, bo Bóg jest miłością. I w taki stan my zostaliśmy wprowadzeni od momentu grzechu pierworodnego przez wszystkie inne wydarzenia w historii zbawienia, w historii ludzi, które aż doprowadziły do radykalnej interwencji. Do interwencji w postaci przyjścia Pana Jezusa. Tu również ciekawa sprawa. Dzisiejsza Ewangelia jest tak samo trochę trudna. To też nas zmusza trochę do wniknięcia w całą teologię świąt Starego Testamentu. Słyszeliśmy o święcie namiotów, że w ostatnim dniu tego święta Pan Jezus listą wizową zawołał znośnym głosem, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Można powiedzieć, co to za słowa. Ale tu również Pan Bóg jest bardzo logiczny i Pan Jezus tym bardziej, chodząc po świecie, wyrażał się w sposób logiczny i to, co przekazywał swoim słuchaczom, było bardzo głęboko zakorzenione w ich życiu i w tym, co widzieli w tym momencie, oni przeszli na święte namioty. W czasie święta namiotów jednym z obrzędów, rytuałów było zaczerpnięcie wody Cezar i Siloe. Kopalni tą wodę wylewali na ołtarzu, który był świątyni, który składano ofiary. Początkowo to miało też być taki cel przebłagalny, dobrą pogodę, deszcze potrzebne w rolnictwie, ale również w tym ostatnim dniu święta namiotów, w którym dzisiaj spotykam Pana Jezusa, miało to wymiar przebłagania za grzechy. Przy tym czytamy te fragmenty proroków, które mówiły o wodzie żywej, które mówiły o wodzie oczyszczającej. I Pan Jezus mówi, Pismo Święte się spełni. To, co wysłuchacie w czasie tego święta, to, nad czym medytujecie, nad czym rozmyślacie, spełniło się. Strumienie wody żywej wypłyną z Jego wnętrza. Ani uczniowie Pana Jezusa, ani faryzeusze wysłuchający, czy inni Żydzi, którzy byli na święcie, nie mogli przypuszczać, że to chodziło o Ducha Świętego. Chociaż Ewangelista Jan już dokładnie przynapiany przez Ducha Świętego wiedział, co napisać. Pan Jezus to powiedział o Duchu. O co chodzi? Człowiek przez swoje zapatrzenie w siebie, przez próbę robienia po swojemu, przykład wieży Babel, stracił jednak zdrowie. Stracił życie. Grzech jest śmiercią duchową. Pan Jezus przychodząc przynosi to nowe życie, a posyłając Ducha Świętego w Kościele, to życie jest jeszcze bardziej widoczne. Duch Święty nazywany jest ożywicielem, uświęcicielem. Ale co jeszcze się dzieje? Ludzie, którym Pan Bóg według ołtarza gminnego pomieszczył języki, rozproszyli się. Czyli zamiast Pana Boga pomyśleli się w sercu. Aczkolwiek już była to bariera, nie potrafili się do końca porozumieć. Nie było już tej jedności między Bogiem a człowiekiem, między ludźmi, między sobą. To o tym trochę wspominał ksiądz proboszcz konferencji. Nie było jedności. Pan Jezus przynosi tą jedność, ale jeszcze nie. Kiedy wstępuje Duch Święty, ta jedność dopiero osiąga swój szczyt. Zaczyna osiągać swój szczyt. Bo kiedy Duch Święty wstąpił na apostołów, to będziemy odczytywać jutro, w ciągu dnia. Słyszymy o tym, że zaczęli mówić językami. Rozmaitymi językami, ale jeszcze w tej chwili. Ludzie, którzy byli tam zgromadzeni, każdy rozumiał, co mówią apostołowie. Dokonało się jeszcze takie szczególne zatoczenie koła Bożej łaski. Od tego momentu, kiedy Pan Bóg pomieszał przez to człowiek się rozproszył na własne życzenie. Przez to ludzie stracili jedność między sobą, stracili jedność z Bogiem. Duch Święty na nowo jednoczy. I to jednoczy bardzo konkretnie, bo w dzień zesłania Ducha Świętego powstała wspólnota Kościoła. Teraz można powiedzieć, jak to się ma do naszego życia. Jak to się ma mieć do naszego życia. Duch Święty jest tą wodą ożywiającą, tą wodą, która płynie z Pana Jezusa, Pana Boga. Trójca jest jednością. Nie może tego tak do końca rozdzielić. Duch Święty jest tym, który ożywia. Duch Święty jest tym, który święta, który umacnia. Bardzo ładne słowa. Ale co to ma znaczyć dla mnie? To ma znaczyć dla mnie to, że moje życie ma być życiem człowieka żywego, chrześcijanina żyjącego, całą pełnią. Ale żeby żyć, muszę czerpać to jak najwięcej z tej wody życia, wody żywej. Na jednym ze swoich koncertów Paweł Dromir, mamy też ten Markiem, który będzie w tym siebie w czasie festynu. powiedział takie słowa, nawiązując do chłopca, który przyszedł z serwą wody. No tak, mało lat ma wodę. Człowieku, weź słowo Boga, weź słowo Jezusa, weź tak jak tę wodę i wlej w siebie. Człowieku, weź ducha i wlej w siebie jak tę wodę. Nieraz my zupełnie nie wierzymy, że to jest możliwe. Nieraz my zupełnie zamykamy się na tę rzeczywistość. Prosimy o Ducha Świętego, nie prosimy, przyzywając Jego mocy. Coś nas blokuje. Co to może być? Może to, co blokowało ludzi budujących wieżę Babel? Jakieś pragnienie wielkości? Pragnienie dokonania czegoś? Pragnienie zrobienia czegoś po swojemu? Nieraz ktoś mówi, księdza, bardzo fajnie sobie postanowiłem, że od tej pory już nie zrobię tego grzechu, od tej pory już poprawię się w tym, od tej pory już będę czytać Pismo Święte i się modlić. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy Bożych. Tak sobie postanowiłem, a tu nic. Mi się nie udało. No właśnie. Mi się nie udało. Święte misie są wielką zmorą chrześcijan, kiedy próbujemy robić coś po swojemu. I jako ludzie wierzący stajemy się podobni do tych, którzy w Starym Testamencie próbowali zrobić coś po swojemu. Stracili jedność z Bogiem, stracili jedność z sobą. I z tego nie wyszło. Chociaż myśleli, że to będzie dobre. Nie można nic, co na poważnie robią chrześcijanie, czy na kwestia nawrócenia, czy kwestia budowania czegokolwiek, budowania wspólnoty, budowania jakiejś wspólnoty parafialnej, czy wspólnoty, które działają w ramach parafii, budowania wreszcie wspólnoty rodzinnej, czy budowania swojej wspólnoty z Panem Bogiem. Nie można tego dokonać bez Ducha Świętego. Taka krótka historyjka z kolei. Już na kolei są różni ludzie, pracują, zajmują się torami, serwują i tak dalej. Znego razu, jak to w polskiej kolei, coś się popsuło, przeszła kontrola. Przez jakiś inspektor. No i tak patrzy, mówi źle, źle, źle. Wszystko tu źle robicie. Taki prosty pracownik. Zupełnie wyróżniający się mówi tak. Panie doktorze, czy pan jest taki ważny człowiek? Czy pan się w ogóle na tym zna, co my tu robimy? Może mi pan pokazać swój klucz od zwrotnicy? Każdy szanujący się człowiek pracujący na kolei w takich czasach pewno takie urządzenie posiada. Inspektor wyjął je z kieszeni i od tej pory mogli rozmawiać już na ten temat z każdym z pracujących na tym odcinku właśnie, który był kontrolowany. Posłuchali. Takim kluczem do zwrotnicy, która łączy z Panem Bogiem, która gdzieś tam ustawia te nasze ścieżki życiowe, jest też Duch Święty. Można Trójcy Świętej pomować tylko jako Pana Boga, Ojca. O tym już wiele razy myślę, że słyszeliśmy, to było wspominane nawet w nim przy zeszłym roku na kazaniu, może też nie można oddzielać Pana Boga, Ojca, Jezusa od Ducha Świętego. Trójca Święta jest jednością. Jeśli działają razem. Nie można też powiedzieć, że Duch Święty, który w Piśmie Świętym się objawia jako przykład Polonica, że to jest coś takiego bardzo infantylnego, że taki gołąbek starszy, który przylatuje. To jest Bóg. Bóg, który naprawdę ma moc. To jest Bóg, który, bez którego niemożliwe byłoby życie Kościoła. To jest osoba Trójcy Świętej, bez której nie byłyby możliwe sakramenty, Eucharystia. To jest Bóg, tylko trzeba chcieć się na Niego otwierać. bez Niego nic nie wyjdzie. Nawet jakbyśmy najlepiej się zawzięli, jakby się postanowili, na przykład spróbowali powiedzieć najlepsze gadanie. Jeden z kaznodziejów kiedyś powiadał, że taki kaznista, że głosił rekolekcję dwóch parafii. No i było sobie jakieś tam kazanie wstępne, rekolekcyjne. Te parafie były porównywalne pod względem poproszności. No i w pierwszej parafii najpierw głosił to kazanie, mówi, potem nie wyszło to kazanie zupełnie. A zaczął się modlić wieczorem, Panie Boże, spraw, żeby Twój Duch wzbudził jakieś owoce tego mojego słowa. Nieudolnego nie wyszło, po prostu umodlił się. No ale to się potem okazało nie wiadomo. Minął tydzień, te kilka dni, kiedy głosił te rekolekcje. Wiele osób przychodziło na te rekolekcje, ale jakoś tam nie brałby tego pod uwagę. A postanowił, że następna seria, którą głosi w przyszłym tygodniu, że to już przygotuje dokładnie pokazanie, że na pewno będzie wszystko dobrze, że tak się zaweźmie, że będzie to super kazanie, że na pewno ludzie się nawrócą, będą walić drzwiami okna. Przygotował, ale następnego dnia przyszła połowa. Trzeciego dnia przyszła jedna trzecia. A kiedy potem dzwonił do proboszcza w poprzedniej parafii, powiedział, że nie może się opędzić jeszcze od ludzi, którzy coś chcą się spowiadać, chcą pogłębiać swoją wiarę, bo coś się nie ruszył. Bez Ducha Świętego na własną rękę nic nie da się zrobić. Jeżeli coś usiłujemy zrobić w życiu duchowym, w swoim życiu religijnym, w swoim życiu rodzinnym, w swoim życiu wiary, w swoim nawracaniu się, zostawiamy tam wiele miejsca dla siebie, dla mojego ja, dla mojego mi się wydaje, mi się tak podoba, mi jest tak wygodnie, to nie będzie owoc. Bracie i siostro, Duch Święty jest kluczem. Kluczem, który może łączyć Twoje życie z niebem. Kluczem, który zwrotnicę w naszym życiu będzie tak ustawiał, aby nasze tory kierowały nas do Panu Bogu. Tylko kwestia, co my z tym robimy. Czy my ten klucz w ogóle wyjmiemy z kieszeni? Czy też on tam cały czas będzie zagrzewany? Bo Duch Święty w nas jest. Od momentu Chrztu Świętego, przed bierzmowaniem. I te dary, które w możności mogą się realizować w naszym życiu, gdzie są, czy są pogrzebane. Warto wykorzystać to ze swojego Ducha Świętego. Może warto wykorzystać to swoiste wysłanie Ducha Świętego przedłużone właśnie parafii. Duch Święty objawił swoją moc. Byśmy, szczególnie my, którzy dziś tu jesteśmy, byli świadkami za nim. Świadkami życia. Jakby strumienie wody żywej w naszym sercu wyciągały. Przyjdź Duch Święty. Ucz nas uwagi. Przyjdź Duch Święty. Wlewaj w nas życie. Spraw, byśmy żyjąc Tobą, żyjąc Tobą, innych, pociągali do Ciebie, do jedności z Bogiem i ludzi między sobą. Amen.